Czy zastanawialiście się kiedyś, ile rutynowych czynności wykonujecie w ciągu każdego dnia? Jeśli oglądasz ten film na swoim smartfonie przy porannej kawie, to zapewne nie będziesz pamiętać, ile czynności musiałeś wykonać, aby ową kawę zrobić. Niby to tylko kliknięcie jednego przycisku na obudowie ekspresu, ale wcześniej trzeba było przecież dojść do kuchni, otworzyć właściwą szafkę, wybrać kubek, postawić go w odpowiednie miejsce i w odpowiedni sposób. Dopiero wtedy mogła ta kawowa magia w ogóle się zadziać. Jak widać, nawet tak proste działanie wymaga wielu czynności, nad którymi kompletnie się nie zastanawiamy i które nasz mózg szybciutko wyrzuca z pamięci. O tym, dlaczego tak się dzieje, będzie dzisiejszy film. Ile energii musielibyśmy zużyć, żeby świadomie podjąć każdą z wymienionych wcześniej decyzji? Ile energii kosztowałoby nas znacznie bardziej złożone aktywności, jak choćby prowadzenie pojazdu, obsługa komputera czy czytanie książki? Doświadczeni kierowcy nie zastanawiają się przecież nad każdym kolejnym ruchem, który muszą wykonać w trakcie pokonywania danej trasy. Musi pojawić się coś naprawdę niestandardowego, żeby zaczęli świadomie główkować. Albo inny przykład, klawiatura. Większość z nas nie zastanawia się nad położeniem danej litery w dość dziwacznym w stosunku do alfabetu układzie QWERTY. Te wszystkie czynności nasz mózg po krótszym lub dłuższym treningu automatyzuje, a te samoczynnie dziejące się procesy możemy nazwać nawykami. Są nam niezbędne czy niezbędnie potrzebne do optymalizacji wydatkowania energii zużywanej do osiągnięcia danego celu. Policzmy. Mózg u osoby dorosłej o prawidłowej masie ciała to około 2% masy ciała. Równocześnie jednak odpowiada za zużycie średnio 20% produkowanej przez nasz organizm energii. Bez wspomnianych automatyzacji wydatkowalibyśmy jej znacznie więcej, a to mogłoby spowodować, że nasze życie sprowadzałoby się głównie do zdobywania pożywienia i dostarczania naszemu mózgowi kolejnych porcji energii. To zaś zabierałoby nam bardzo dużo czasu, którego nie moglibyśmy poświęcić na eksplorację świata, własny rozwój, czyli w konsekwencji na budowę cywilizacji. Jeśli przyjrzymy się małym dzieciom, to schemat ich rozwoju wydaje się być z tej perspektywy bardzo logiczny. Pierwszy rok naszego życia mózg poświęca na wyspecjalizowanie się i na przygotowanie do poruszania się na dwóch nogach. Dopiero drugi, trzeci rok poświęcane są bardziej na rozwój komunikacji werbalnej. Gdy w mózgu zadzieją się procesy automatyzacji schematów poruszania się, przechodzi on do kolejnych umiejętności, które są nam potrzebne do przetwarzania informacji i do przetrwania w świecie wypełnionym ludźmi. I tak krok po kroku mózg nabywa kolejne zdolności i automatyzuje je, aby zmniejszyć wydatkowanie energii. A jak ten mechanizm w ogóle działa? Naszą pamięć możemy sklasyfikować na kilka sposobów. Na przykład możemy wyróżnić pamięć deklaratywną, która koduje nasze wspomnienia, oraz inne rodzaje pamięci, na przykład pamięć proceduralną, która nie wymaga świadomego przypominania sobie przeszłych wydarzeń. Ta pierwsza będzie odpowiadać na przykład za przypominanie sobie, gdzie zaparkowaliśmy samochód na ogromnym parkingu pod supermarketem. Gdy to już się stanie, a my znajdziemy się już za kierownicą, główne skrzypce zacznie odgrywać pamięć proceduralna, dzięki której nasz mózg odnajdzie zbiór nawyków odpowiedzialnych za prowadzenie samochodu. Swoją drogą to przełączanie może czasami nie zadziałać. W większości z nas zdarzyła się chyba sytuacja, w której bezmyślnie zaparkowaliśmy gdzieś, a potem zastanawialiśmy się, gdzie ja w ogóle zaparkowałem, gdzie ja w ogóle zostawiłem samochód. Kodowanie rutynowych czynności w naszym mózgu to proces niezwykle skomplikowany. Bierze w nim udział wiele dziwnie nazywających się elementów, takich jak na przykład jądra podstawy, prążkowie, gałka blada, istota szara i tak dalej. Zostawię jednak, jeżeli ten temat Was jakoś interesuje w detalach, napiszcie w komentarzu, chętnie do niego wrócę. Natomiast postaram się go jak najbardziej uprościć. Zacznijmy od neuronów. Neurony odpowiadające za interesującą nas informację stają w pewnym momencie przed, nazwijmy to, rozwidleniem, mając do wyboru dwie ścieżki, bezpośrednią i pośrednią. W uproszczeniu, informacja, która trafia na szlak pośredni, zwiedzi znacznie więcej zakamarków naszego mózgu. Po co jednak dwie drogi? Wybór tej dłuższej musi przecież wiązać się ze zwiększonym wydatkowaniem energii, a mieliśmy ją oszczędzać. Wszystko dzieje się z powodu istnienia na wspomnianych ścieżkach neuronów hamujących i pobudzających. Nie wnikając w szczegóły, droga bezpośrednia posiada dwa neurony hamujące, które prowadzą do pobudzenia kory mózgowej do pracy, a druga pośrednia posiada ich trzy i tę aktywność wygasza. Trochę jak w matematyce, jeśli potraktujemy neurony hamujące jako liczby ujemne, to efekt mnożenia dwóch będzie dodatni i nastąpi pobudzenie kory. Przy trzech liczbach ujemnych wynik będzie oczywiście ujemny, a kora uda się na odpoczynek. O tym, którą ścieżką popłynie informacja, decyduje obecność słynnego neuroprzekaźnika dopaminy. Ten wykorzystywany przez nasze mózgi związek i przez długi czas kojarzony wyłącznie z odczuwaniem przyjemności oddziaływuje bezpośrednio na tak zwane neurony docelowe. Dopamina odgrywa więc ważną rolę w modulowaniu plastyczności mózgu, a my jesteśmy w stanie uczyć się nowych rzeczy. Jaka jest jednak jej rola w rozwoju nawyków? Na Uniwersytecie Columbia wykazano, że o ile na początku danej sekwencji ruchowej neurony aktywują się zarówno w szlaku bezpośrednim, jak i pośrednim, to już po jej rozkręceniu aktywne zostają tylko te ścieżki bezpośrednie. Wygląda więc na to, że rolą tego neuroprzekaźnika jest uwrażliwienie naszego mózgu na konkretne bodźce. Dopamina wysyła sygnał, który sprawia, że nasz mózg automatycznie pragnie danej nagrody i dąży do niej najkrótszą drogą, zamiast mozolnie szukać informacji, czy faktycznie lubi tę drogę, czy nie. W informatyce można by to porównać do jakiegoś skryptu automatyzującego. Pozostaje pytanie, jak bardzo nawyki wynikające czy będące konsekwencją działania tego skryptu są trwałe. Cóż, wiele wskazuje na to, że jak mówi popularne powiedzenie, jazdy na rowerze się nie zapomina. Gdy w badaniach szczury nauczono zdobywania nagrody naciskiem czy przez nacisk dźwigni A, a następnie zmieniono to na dźwignię B, szczury się dostosowały. Gdy jednak zaprzestano wydawać nagrody za naciśnięcie dźwigni B, szczury automatycznie powróciły do opcji z dźwignią A. Stare nawyki są więc raczej dezaktywowane, a nie eliminowane przez nasz mózg. Czy w takim razie zawsze możemy do nich wrócić? To trochę skomplikowane. Aby aktywować nawyk, musi pojawić się w środowisku na tyle dużo wskazówek, żeby neurony zostały pobudzone wystarczająco mocno, aby odtworzyć dane zachowanie. Co zresztą nie zawsze będzie dla nas korzystne, a czasami może być nawet niebezpieczne. I mam tu na myśli na przykład jazdę samochodem na pamięć, a więc bez zwracania uwagi na znaki. Ten mechanizm autopilota może być efektem aktywowania się starego nawyku. A co jeśli nawyk zaczyna nam przeszkadzać? Czy można go w jakiś sposób skasować i wypracować nowy? Nie jest to łatwe, ale znanych jest kilka strategii, które warto rozważyć. Skoro istnieją środowiskowe impulsy promujące dane zachowanie, możemy próbować je wyeliminować. Osoby walczące z nałogami zaleca się na przykład, aby unikały miejsc albo sytuacji, w których często zażywały to, od czego stały się uzależnione. Można też wykorzystać fakt, że dla większości ludzi większym impulsem do działania jest niechęć do ponoszenia straty niż chęć osiągnięcia zysku. Można to spróbować wykorzystać na przykład w procesie odchudzania. Wykupienie półrocznego, najlepiej drogiego i bezzwrotnego karnetu na siłownię może okazać się lepszą zachętą do pójścia na ćwiczenia niż przestrzeganie diety, niż obietnica lepszego zdrowia, samopoczucia czy posiadania lepszej sylwetki. Część naukowców wskazuje, że tam, gdzie w grę wchodzi walka z nawykami, warto spróbować wyznaczać sobie stałe i dość ścisłe reguły postępowania. Badania nad rzucaniem palenia pokazały, że prawdopodobieństwo pozbycia się nałogu wzrastało 10-krotnie, jeśli osoba walcząca z nikotyną zdołała narzucić sobie w domu ścisły zakaz palenia. Co ciekawe, narzucony przez czynnik zewnętrzny taki sam zakaz w pracy zwiększał te szanse tylko 2-krotnie. Oczywiście cały czas mam na myśli sytuację, kiedy ktoś chce zmienić nawyki, a nie tylko mówi, że chce je zmienić. Dobrze też uważnie analizować proces wdrażania nowych nawyków w życie i modyfikować go, jeśli jego pierwotna wersja nie działa. Na przykład, jeśli postanowisz ograniczyć korzystanie ze smartfona tuż przed snem, ale pozostawiasz go przy łóżku w roli budzika, to może się okazać, że jakimś cudem on i tak trafi w Twoje ręce. To jest znak, że może skuteczniejszym rozwiązaniem będzie kupno klasycznego budzika i zostawienie smartfona w innym pokoju. Pamiętajcie, że motywująca biochemicznie dopamina może powodować, że nasz mózg będzie chciał, abyśmy sami siebie oszukiwali. I myślę, że w tym samooszukiwaniu się jesteśmy naprawdę mistrzami. Większa część naszego życia oparta jest na różnego rodzaju nawykach, co sprzyja lepszemu gospodarowaniu energią przez nasz mózg. Pewne nawyki są pożyteczne, inne mogą być bardzo szkodliwe. Zmiana tych ostatnich wymaga od nas nie tylko silnej woli, ale także stworzenia odpowiednich warunków, ograniczania wystawiania się na pewne bodźce, a przede wszystkim opracowania konsekwentnie realizowanej strategii zmiany. I nawet jeżeli to wszystko uda się wprowadzić, warto pamiętać, że stare nawyki pozostają z nami już na zawsze, będą z nami, choć będą wyciszone. Nie wiem, czy to stanowi jakieś pocieszenie, ale tym filmem nie tyle chciałem Was pocieszyć, ile dać do ręki garść informacji, dzięki którym łatwiej Wam będzie być może nad nawykami niechcianymi zapanować. Jedne bez skrupułów wykorzystać, a innych się pozbywać. Dziękuję bardzo.